Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszych rozmów: stan polskich finansów publicznych, perspektywy na przyszłość. Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, polityk, ekonomista. Więcej nie muszę przedstawiać. Pan doktor już gościł w naszym studio w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, także możemy słyszeć również rozmowy i wypowiedzi pana doktora w czasie audycji Aktualności Dnia. Witamy ponownie w studiu Radia Maryja, panie doktorze, i bardzo proszę o rozpoczęcie tych naszych rozmów, o wprowadzenie właśnie w ten temat. Jaki jest stan polskich finansów publicznych na dzień obecny? No i jakie pan widzi perspektywy w tym temacie na przyszłość?
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże. Mam nadzieję, że w ten późny, zimowy wieczór spróbujemy słuchaczom Radia Maryja przybliżyć niuanse związane ze stanem polskiego budżetu, szerzej polskich finansów publicznych. No niestety w tej sprawie nie mam do przekazania dobrych wiadomości, ale myślę, że słuchacze tego się specjalnie nie spodziewają, bo od dłuższego czasu o polskich finansach publicznych jest dosyć głośno, a mówiąc precyzyjnie, jest bardzo głośno o wyraźnie pogarszającym się stanie finansów publicznych. Dość powiedzieć, że dług publiczny wzrósł przez ostatnie 3 lata, więc od grudnia 2007 roku do końca roku 2010, dokładnie przez te 3 lata rządów Donalda Tuska, o 250 miliardów złotych. Co więcej, jest tak, że część tego długu w tym rachunku nie jest uwzględniona i pewnie za jakiś miesiąc, dwa, wtedy kiedy publicznie dowiemy się o wysokości długu publicznego na koniec roku, a w szczególności relacji tego długu do produktu krajowego brutto, to te wszystkie długi zamiecione pod dywan nie zostaną ujawnione. Wygląda jednak na to, że statystyka europejska, Eurostat, który poda także na wiosnę to nasze zadłużenie, według Eurostatu to zadłużenie będzie wyraźnie wyższe i ono przekroczy 55% PKB. Ta liczba jest bardzo ważna, bo jest ona umieszczona, czy ten próg tak zwany ostrożnościowy jest umieszczony w ustawie o finansach publicznych i jego przekroczenie grozi pewnymi restrykcjami, jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu na rok następny, dokładnie na rok 2012, więc minister finansów za wszelką cenę broni się, żeby nie pokazać, jak ten dług wzrósł przez ten ostatni okres. Ten dług, tak jak powiedziałem, wzrósł bardzo wyraźnie i zbliżył się do tej granicy 55%, a według Eurostatu ją przekroczył, mimo istniejącego w Polsce wzrostu gospodarczego. Obserwujemy bowiem sytuację we wszystkich krajach europejskich. Tam też zadłużenie publiczne tych krajów rośnie, tyle tylko, że tam w roku 2009, a także 2010 mieliśmy do czynienia nie ze wzrostem gospodarczym jak w Polsce, tylko z wyraźnym spadkiem PKB, więc tam wzrost tego długu jest rzeczą dosyć naturalną, w Polsce niestety zaskakującą. No i wreszcie jest jeszcze jedno spostrzeżenie bardzo ważne, charakterystyczne dla sytuacji naszych finansów publicznych, to jest to, że w roku 2010 we wszystkich krajach europejskich deficyt finansów publicznych za rok 2010 wyraźnie malał, a w Polsce w dalszym ciągu rósł, mimo tego, że jak się ostatnio dowiedzieliśmy, wzrost PKB w roku 2010 wyniósł w Polsce aż 3,8%. To pokazuje, że mamy do czynienia z takim rozjazdem. Z jednej strony bowiem mówi się Polakom o tej zielonej wyspie i doskonałych wynikach gospodarczych i za rok 2009, i za rok 2010, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o obraz finansowy tego, co się dzieje w Polsce, mamy sytuację co rok bardzo wyraźnie pogarszającą się. No i kwintesencją tego wszystkiego, co mówimy o stanie finansów publicznych, jest taka rekomendacja angielskiego banku Barclays Capital. Nie lubię się powoływać na opinie tych zachodnich instytucji finansowych, ale w tym przypadku powinniśmy to zrobić, bo to jest takie pierwsze bardzo poważne ostrzeżenie dla inwestorów, którzy kupują nasze obligacje. Ten bank, ponieważ zawiaduje dużymi oszczędnościami i prawdopodobnie także oszczędnościami ludzi, podmiotów, którzy kupują polskie papiery wartościowe, wydał taką rekomendację dla tych, którzy lokują oszczędności w polskich papierach wartościowych, że papiery polskie są niebezpieczne, trzeba kupować na nie, na takie wtórne instrumenty rynku, tak zwane CDS-y, które zabezpieczają przed niewypłacalnością dłużnika. Czyli mówiąc takimi prostymi słowami, bank mówi do inwestorów, jeżeli kupujecie polskie obligacje, to musicie jednocześnie kupować te CDS-y, które zabezpieczą was w sytuacji, gdyby Polska tych obligacji kiedyś nie chciała wykupić. To jest takie pierwsze poważne ostrzeżenie dla właśnie inwestorów, mówiące o tym, że stan polskich finansów jest wyjątkowo niekorzystny i wszystkich tych, którzy chcą finansować polski dług publiczny, bank w ten sposób ostrzega. Oczywiście prawie natychmiast po tej rekomendacji wiceminister finansów dementował niejako, czy łagodził to stanowisko banku, mówiąc, że to z niewypłacalnością Polski ma niewiele wspólnego, ale nie ulega wątpliwości, że ta bardzo niedobra opinia o stanie polskich finansów poszła w świat i za chwilę prawdopodobnie będziemy mieli tego odzwierciedlenie w cenach polskich obligacji. No dość powiedzieć, że te dziesięcioletnie, a więc te długookresowe już w tej chwili mają rentowność powyżej 6%, około 6,3%, i to jest wyraźnie więcej niż obligacje hiszpańskie. Hiszpania jest w strefie euro, w związku z tym to są takie obligacje kraju będącego w stowarzyszeniu państw posługujących się wspólną walutą, ale jak wiemy, bardzo często mówi się, że Hiszpania będzie następnym po Irlandii krajem, który będzie miał kłopoty finansowe. A więc jakby porównujemy się z tym krajem, bo ten kraj rzeczywiście jest w dosyć trudnym położeniu i okazuje się już w tej chwili, że rentowność polskich obligacji jest wyższa niż obligacje hiszpańskich, co oznacza, że za finansowanie tego długu płacimy bardzo duże pieniądze i to potwierdza także nasz budżet. Na rok 2011 wydatki na obsługę polskiego długu sięgnęły już blisko 40 miliardów złotych. To jest kwota stanowiąca 2/3 naszych wydatków na zdrowie. Na ochronę zdrowia przez NFZ wydajemy rocznie w 2011 roku wydamy około 60 miliardów złotych. Okazuje się, że na finansowanie długu publicznego, a więc spłatę rat i obsługę odsetek wydamy 40 miliardów złotych, a więc 2/3 tego, co na ochronę zdrowia przez Polaków. Są to już olbrzymie pieniądze. Jeżeli rentowność obligacji będzie w dalszym ciągu rosła, to także te wydatki na obsługę naszego długu będą rosły i to jest bardzo, bardzo niedobra informacja dla Polaków. O złym stanie polskich finansów publicznych świadczy również i to, że pod koniec roku minister finansów sztucznie obniżał kurs złotego. Otóż to też są takie operacje bardzo, bardzo dziwne. Wszystkie kraje na świecie, które mają wpływ na swoje waluty, starają się raczej, aby ich waluty były słabsze niż mocniejsze, bo słabsza waluta, nie całkiem słaba, ale taka słabsza, poprawia efektywność eksportu, czyli wtedy ułatwia życie eksporterom, a utrudnia trochę życie importerom, czyli mówiąc tak najogólniej, broni miejsc pracy w kraju i tworzy te miejsca pracy, więc wszystkie kraje starają się o to, żeby ich waluty były względnie słabe, raczej się nie umacniały, a tutaj okazuje się, że pod koniec roku nasz minister finansów, któremu powinno zależeć na wzroście eksportu, dokonywał operacjami finansowymi takich czynności, że ten złoty się umacniał. Ministrowi chodziło o to, żeby przynajmniej o parę groszy mocniejsza złotówka pozwoliła mu wykazać na koniec roku tą część zagraniczną długu publicznego mniejszą niż jest ona w rzeczywistości. Nasz zagraniczny dług publiczny wynosi około 250 miliardów złotych, więc jeżeli złoty był mocniejszy o parę groszy, to dawało to w wymiarze pieniężnym o parę miliardów mniejszy dług publiczny w przeliczeniu na złote. I takie operacje nasz minister finansów prowadził. Oczywiście tych informacji się nie upublicznia, ale giełdy o tym doskonale wiedzą i jeżeli obserwują właśnie takie, a nie inne zachowania służb finansowych danego państwa, to jest to dodatkowa informacja o tym, że z finansami publicznymi tego kraju nie dzieje się najlepiej. Więc podsumowując tę część mojej wypowiedzi, chcę powiedzieć, że sytuacja finansów publicznych w ciągu 3 lat rządu Donalda Tuska uległa znaczącemu pogorszeniu i wyrazem tego pogorszenia są ostrzeżenia dla inwestorów mówiących, jeżeli kupujecie polskie obligacje, to jednocześnie musicie dysponować instrumentami, które będą was zabezpieczały przed bankructwem Polski. I to jest poważne ostrzeżenie, a z drugiej strony bardzo niedobry sygnał, z którym do tej pory przez wiele lat naszej transformacji nie mieliśmy do czynienia.
No i też patrzymy, prawda, jak to jest komentowane, czyli jak to się ukazuje też społeczeństwu, jak zachowują się media. No, są już pewne sygnały, że te niektóre są sprawy wyłapywane czy podkreślane, prawda, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa o stanie gospodarki państwa polskiego. Chociaż widzimy też, co dzieje się w parlamencie. Kolejny minister jest, prawda, omawiany, jego wotum nieufności dla niego, chęć też ukazywania prawdy o rządzeniu. Widzimy, że jakby rząd z uśmiechem na ustach wcale nie przejmuje się tymi negatywnymi ocenami opozycji. Ja mam jeszcze takie pytanie, panie doktorze, zanim jeszcze ta część telefonu ze słuchaczami. A więc tak, Zieloną Wyspę, to żeśmy już tutaj omówili, nie ma tej Zielonej Wyspy, jest tylko gdzieś w słowach. Natomiast chciałbym zapytać, jak ocenia pan perspektywiczność myślenia ekonomicznego tego rządu, czy rządzących? Bowiem wiemy, że nikt, tak powiedzmy, przy zdrowych zmysłach ma świadomość tego, że rządzenie to jest pewien czas, prawda? Nie, to na szczęście nie będzie trwało, jak ufamy, jakieś tam dekady, tylko to jest określony czas. Natomiast są pewne posunięcia ekonomiczne, które trzeba patrzeć z wielką perspektywą. Co będzie za ileś tam, prawda, miesięcy, a także i lat. Jak pan ocenia perspektywiczność rządu?
Ze smutkiem mogę tylko powiedzieć, bo panu premierowi Tuskowi parę razy wyrywało się to stwierdzenie. Myślę, że nieopatrznie, że tak naprawdę przy pomocy takich posunięć jak podwyżka stawek VAT-u, czy też teraz proponowane zmiany w systemie emerytalnym, mówiąc inaczej, podparcie budżetu składką emerytalną blisko 15 milionów ludzi ubezpieczonych w OFE, kupuje czas. Takiego sformułowania premier używał, co jest dosyć, można powiedzieć, szokujące, bo mówił wprost Polakom, że ja przez 3 lata niewiele robiłem, ale ponieważ do wyborów zostało tylko 9 miesięcy i musiałbym podejmować niepopularne decyzje, to takimi decyzjami w stylu podwyżka podatku VAT, czy właśnie te zmiany w systemie rentowym, kupuję czas, żeby przetrwać do wyborów. Czyli chcę być wybrany na następną kadencję, rządzić następne 4 lata i dopiero wtedy przeprowadzę głębokie reformy. A te głębokie reformy, jak się można spodziewać, będą polegały na tym, żeby bardzo mocno sięgać do kieszeni tych słabszych grup społecznych, natomiast chronić tych bardziej zamożniejszych, czyli elektorat Platformy. Pewne posunięcia w tym zakresie właśnie mieliśmy już do tej pory. One, można powiedzieć, że nie były takie jakieś wyjątkowo mocne, bo podniesienie stawek VAT-u o 1 punkt procentowy to wprawdzie wprawdzie jest operacja podwyższenia podatków, ale można powiedzieć, że to jest podwyżka stosunkowo niewielka, tyle tylko, że w skutkach ona dotyka właśnie tych mniej zamożnych, mniej zarabiających się. Ci, którzy wydają całe swoje dochody na żywność, na pokrywanie kosztów utrzymania, jeżeli stawka podatku rośnie, oni ponoszą ciężar tego podatku w największej mierze. Ci, którzy dużą część swoich dochodów oszczędzają, podatku VAT nie płacą, więc mówiąc wprost, tego rodzaju operacja pokazuje, że Platforma Obywatelska raczej w przyszłości, jeżeli będzie przeprowadzała te drastyczne reformy po wyborach roku 2011, to one obciążą grupy właśnie te najmniej zamożne, najsłabsze, a ochronione zostaną grupy ekonomicznie mocniejsze i właśnie ta operacja z VAT-em jest na to dowodem. Więc niestety takiej perspektywy, o którą ojciec pytał, ja w urządzących nie widzę, to jest właśnie kupowanie czasu, a później przeprowadzimy właśnie głębokie operacje polegające na tym, żeby sięgnąć do kieszeni tych mniej zamożnych. No, pewne zapowiedzi już mieliśmy. Zmniejszenie zasiłku pogrzebowego. To jeżeli rząd dotyka takich delikatnych instrumentów i próbuje oszczędzać właśnie w taki sposób, to pokazuje, jaka jest hierarchia wartości. Niestety można się spodziewać, że tego rodzaju posunięcia, tego typu posunięcia są przygotowywane właśnie po październiku roku 2011 i powinniśmy zrobić wszystko, aby Platforma jednak przegrała te wybory, bo ja wiem, że finanse publiczne nie ulegną natychmiast poprawie, ale można je poprawiać na różne sposoby i jeżeli mamy coś mówić o perspektywie, mam nadzieję, że później będą pytania słuchaczy na ten temat, ale możemy popatrzeć sobie na to, co robią w tej chwili nasi przyjaciele Węgrzy. W bardzo, nie, można powiedzieć, niedobrej atmosferze wokół Węgier premier Orban dokonuje pociągnięć, które z punktu widzenia interesów węgierskich moim zdaniem są jak najbardziej prawidłowe. No dość powiedzieć, że zdecydował się na wprowadzenie podatku bankowego, ostrzejszego niż proponuje to tutaj PiS. Dzięki temu zbierze od banków funkcjonujących na Węgrzech, no dość powiedzieć, że tam nie ma już banków węgierskich, tylko są to wszystko banki zagraniczne, zbierze parę miliardów euro. To jest bardzo poważny zastrzyk dla węgierskiego budżetu. Kolejny pomysł to jest opodatkowanie dużych firm od obrotu na 3 lata, firm energetycznych, firm handlowych. To jest kolejne poważne obciążenie. No i wreszcie zmiana systemu emerytalnego z dobrowolnością wyboru ubezpieczenia w systemie państwowym albo w tamtejszych otwartych funduszach emerytalnych. Spora część Węgrów z tego ubezpieczenia w otwartych funduszach emerytalnych zrezygnowała, przeszła do systemu ubezpieczenia państwowego. Dzięki temu można powiedzieć, że Węgry w przeciągu pół roku budżet węgierski poczynił bardzo duże postępy. To jest budżet w dalszym ciągu deficytowy, ale ten deficyt gwałtownie się zmniejszył, ale widać, że zrobiono to głównie kosztem dużego zagranicznego kapitału. Orban jest przez to bardzo mocno atakowany w Brukseli, jest bardzo mocno atakowany w Europie, ponieważ te wszystkie firmy uznały, że wychodzenie z kryzysu przez Węgry odbywa się ich kosztem, ale nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia interesów węgierskich Orban zrobił bardzo rozsądne pociągnięcia. Moim zdaniem powinniśmy przychylnie patrzeć na te rozwiązania, patrzeć dokładnie, jak one zostały wprowadzone w życie, nie popełniać już błędów Orbana i spróbować po wyborach iść właśnie taką drogą.
No być może Platforma nie chce tych wyborów wygrać, skoro takie no, pociągnięcia, tak myślę o tym pogrzebowym, prawda, dodatku, no bo wiadomo, że to jest bardzo ważny dodatek dla tych, którzy bardzo mało zarabiają, czy w ogóle no, dla rencistów, emerytów, którzy pobierają bardzo małe renty, bo ci, którym się dobrze powodzi, to na to uwagi nawet nie zwracają, prawda, ile otrzymają, czy mniej, czy więcej. A no, to jest takie uderzenie właśnie w ten próg bardzo szeroki, bo wiemy, że jeśli chodzi o majętność, to się układa jak wszędzie jako piramida, prawda, że
ci tak, najmniej, to prawda, tych najmniej zamożnych to... mamy najwięcej, a tych bardzo zamożnych niedużo. Zresztą w ogóle, proszę ojca, jak to brzmi, jeżeli poprawiamy czy zmniejszamy deficyt budżetowy przy pomocy zmniejszania zasiłku pogrzebowego, to i to jest w zasadzie jedna z niewielu operacji oszczędnościowych, to jest to doprawdy odpychające. Rząd, który proponuje takie rozwiązania, jest rządem antyspołecznym, a takie rozwiązania nie tylko zaproponowano, ale wdrożono w życie. Ja nie chciałbym, bo pan profesor Balcerowicz jest w tej chwili niezależnym naukowcem, ale on pokazuje kolejne kroki oszczędnościowe w ramach swojej fundacji. Miał zupełnie niedawno konferencję prasową i on ten zasiłek pogrzebowy chce zmniejszać do 1000 złotych. Z 4000 do 1000, więc chce wprowadzić rozmiary symboliczne i chce, żeby rodzina zmarłego finansowała koszty jego pochówku. Mówiąc szczerze, tak nie robi żaden cywilizowany kraj, a jesteśmy w końcu w Europie 27 cywilizowanych krajów. Więc takie propozycje już się pojawiają i śmiem twierdzić, że jeżeli Platforma wygra wybory, a wtedy trzeba będzie ten deficyt redukować dosyć gwałtownie, to takich posunięć, takich propozycji będzie znacznie więcej i tego niestety wszyscy będziemy doświadczać.
Jeszcze chciałem zapytać, bo mamy czas, bo po to są rozmowy niedokończone, że chcemy jakoś tak dosyć dokładnie też słuchaczom problemy przedstawiać. Gdybyśmy przykładowo chcieli zrobić, pan jako ekonomista, tak w kilku, to jest bardzo trudne, ale powiem w kilku minutach, taki budżet otwarcia, to znaczy w jakim stanie jest teraz polskie państwo, jeśli chodzi o poszczególne, powiedzmy, resorty, co żeśmy sprzedali, co jeszcze my, no mówię, co zostało sprzedane, co jeszcze będzie sprzedane, jaki jest stan, prawda, przemysłu stoczniowego, ochrona zdrowia, te poszczególne segmenty, jak pan to widzi, gdybyśmy, powiedzmy, jutro...
Bardzo krótko spróbujmy, bo tego wątku nie dotykałem. Mówimy stan finansów publicznych, prawda, powiększający się dług publiczny, ale przecież jednocześnie dokonuje ta koalicja, dokonuje gwałtownej wyprzedaży majątku. Do tej pory, do końca roku 2010, z prywatyzacji przez te 3 lata wpłynęło około 40 miliardów złotych. W samym roku 2010 wprawdzie nie udało się sprzedać sektora energetycznego, ale wpływy z prywatyzacji to się tak ładnie nazywa, ja nazywam to raczej wyprzedażą majątku narodowego, było około 20 miliardów złotych. To są naprawdę olbrzymie pieniądze. Co więcej, ta wyprzedaż następuje bardzo pośpiesznie. No, jest taka informacja funkcjonująca w powszechnym obiegu, że pan minister podpisuje co 8 godzin umowę prywatyzacyjną. To są pewnie różne prywatyzacje, od wielkich prywatyzacji takich jak KGHM-u czy Enei, koncernu energetycznego, po prywatyzację niedużych przedsiębiorstw w województwach, ale rzeczywiście podpisywanie raz na 8 godzin jednej umowy prywatyzacyjnej pokazuje, że to nie jest przemyślane, to nie są przemyślane posunięcia, ale po prostu wyprzedaż jak leci tego, co jeszcze mamy. Ja chcę powiedzieć, że tego majątku na szczęście, dzięki Bogu, jest jeszcze ciągle sporo. Co więcej, są to, można powiedzieć, newralgiczne dziedziny naszej gospodarki, no ale teraz słyszymy, że takim kolejnym wielkim przedsięwzięciem prywatyzacyjnym ma być prywatyzacja Lotosu, gdańskiej firmy. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości tej firmie nie odbierano dywidendy, to jest taki podatek od spółek Skarbu Państwa. Państwo wtedy tego podatku nie brało. Przedsiębiorstwo się rozwijało. Dość powiedzieć, że dzięki zainwestowaniu paru miliardów dolarów to przedsiębiorstwo zwiększyło 3 razy swoje możliwości produkcyjne. W tej chwili to jest bardzo nowoczesna firma, w którą włożyliśmy jako Polacy, jako podatnicy, nie pobierając tego przedsiębiorstwa podatków, właśnie tej dywidendy, stworzyliśmy nowoczesną firmę paliwową. I teraz okazuje się, że mamy ją sprzedawać. Co więcej, są już kupcy i to zza naszej wschodniej granicy. Był wicepremier Rosji, okazuje się, że przedstawialiśmy mu właśnie jako potencjalną możliwość zakupu przez rosyjskie firmy właśnie Lotos. A przez lata uważaliśmy ten sektor za sektor strategiczny, w której własność państwowa będzie dominująca. Proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli rzeczywiście wystawimy tą firmę do prywatyzacji i kupi ją któryś z rosyjskich koncernów. Otóż on, mając dostęp do taniej ropy, może podyktować takie ceny produktów naftowych. To będzie przejściowo dobre dla polskich klientów, ale ta polityka może po prostu zlikwidować inną wielką polską firmę Orlen. Tego się baliśmy przez lata, dlatego kupowaliśmy na przykład litewskie Morzejki. Teraz okazuje się, że kapitał rosyjski, który wejdzie w nasz przemysł paliwowy, Polsce nie będzie przeszkadzał. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo przez parę lat słyszałem opinie ekonomistów i polityków, że nie możemy tutaj wpuszczać kapitału rosyjskiego, bo on z różnych powodów jest niebezpieczny. Teraz okazuje się, że byłby dobry właśnie w przemyśle naftowym. Jest wielki, jest kilka koncernów energetycznych. Tutaj mamy wielkie wyzwania związane z pakietem klimatycznym. Być może będą w tej sprawie pytania, o tym porozmawiamy. To jest kula u nogi polskiej gospodarki. Coraz częściej o tym mówimy. Pan premier Tusk w grudniu 2008 roku ogłosił sukces, że Polska uzyskała 10 lat przejściowych na wdrażanie tego pakietu. Okazuje się, że sporą część pozwoleń na emisję CO2 będziemy już kupowali od 2013 roku. Coraz częściej słyszę, że duże firmy, nawet te z udziałem kapitału zagranicznego, nie chcą w Polsce rozwijać produkcji, bo się obawiają, że skoro mamy energetykę opartą na węglu, to po prostu podrożeje prąd. Nawet mówi się, że od roku 2013 o 80% i w związku z tym przestaniemy być konkurencyjni. Więc to jest swoista kula u nogi. Jeżeli pan premier Kaczyński zapowiedział na ostatniej konferencji gospodarczej, że jeżeli PiS wróci do władzy, to pierwszą rzeczą, którą się zajmie, to będzie renegocjacja pakietu klimatycznego. I moim zdaniem to jest wręcz konieczność. Jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczywiście od 2013 roku zaczynają się poważne kłopoty nie tylko dla Polaków, dla gospodarstw domowych, ale dla większości naszych przedsiębiorstw, które przecież korzystają z energii. Czyli to jest ten wielki problem tego, co zostało jeszcze w gospodarce. Jak powinniśmy do tego majątku podejść? Na pewno nie pośpiesznie go prywatyzować, raczej wzmacniać, tak jak właśnie świadczy o tym przykład Lotosu.
Wielu Polaków przeciera oczy, panie doktorze, przy czym jest jeszcze taka część, która mówi, no też musimy to powiedzieć, że no dobrze, no Platforma robi duże błędy, bardzo wielkie, no ale PiS już rządziło, prawda? Kiedyś kierowało, no miało władzę w rękach, więc teraz cóż, no też powiedzmy, że jak pan podsumował te lata, kiedy, no niedługo to było, ale były rządy PiS-u.
To były dwa lata, przy czym był przez rok rząd pana premiera Marcinkiewicza i tylko niestety przez rok rząd pana premiera Kaczyńskiego. Ale trzeba powiedzieć, że w 2007 roku gospodarka i finanse publiczne zostały zostawione Platformie w bardzo dobrym stanie. Jeżeli byśmy przyjęli podobne kryteria oceny, jak w tej chwili stosuje się do gospodarki, do finansów publicznych, to chcę powiedzieć, że na koniec 2007 roku deficyt finansów publicznych wynosił tylko 1,9% PKB. Gdyby odliczyć to, co było przekazywane do OFE w owym czasie, tak jak teraz próbuje się to zrobić, to okazałoby się, że na koniec 2007 roku nie było deficytu budżetowego. Czyli budżet był zrównoważony. Bo czasami mówi się, że PiS stosował, nie wiem, takie rozdawnictwo, zostawił finanse w nie wiadomo jakim stanie. Otóż na koniec 2007 roku, gdyby przyjąć ten sposób liczenia deficytu, jak proponuje się teraz, czyli z odliczeniem tego, co idzie do OFE, to budżet był zrównoważony. Budżet zamykał się zerem. A przecież PiS obniżył podatek dochodowy od osób fizycznych, obniżył w trzech podejściach składkę rentową, wprowadził becikowe. to były wszystko posunięcia, które zostawiły w kieszeniach Polaków około 40 miliardów złotych. To dzięki właśnie temu, tej swoistej poduszce finansowej, w 2009 roku nie było w Polsce kryzysu.
No właśnie.
Bo te pieniądze zostały przekazane ludziom i ludzie w 2009 roku je wydawali i ten popyt konsumpcyjny uratował Polskę przed spadkiem PKB. Niestety nigdzie takiej rzetelnej oceny ekonomiści obecnie nie zaprezentują, a to wynika z analizy danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Więc finanse publiczne były naprawdę w dobrym stanie. Dość powiedzieć, że za czasów PiSu dług publiczny oczywiście też przyrastał, ale przyrósł przez te dwa lata o 70 milionów złotych. Natomiast przez trzy lata, o czym już mówiłem, Platformy Obywatelskiej, rządów Platformy i PSL-u, o 250 milionów złotych, z tym zamieceniem pod dywan około 50 milionów. Czyli gdybyśmy to doliczyli, jeszcze doliczyli to, co wynika z prywatyzacji, gdyby tej prywatyzacji nie było, to dług publiczny przyrósłby o 350 miliardów złotych, więc to jest kwota już naprawdę niewyobrażalna. Więc to porównanie zdecydowanie wypada na korzyść PiSu, a przypomnijmy sobie, że koalicjanci PiSu byli dosyć specyficzni. Nie wszystko PiS wtedy mógł realizować to, co zamierzał, więc funkcjonował w niezwykle trudnych warunkach. To prawda, że koniunktura na świecie była lepsza, ale ten okres został naprawdę bardzo dobrze wykorzystany i Platformie pozostawiano w różnych miejscach sporo pieniędzy, z których Platforma teraz bez ograniczeń korzysta. No choćby Fundusz Rezerwy Demograficznej. Otóż ten fundusz wynosił blisko 20 miliardów złotych. Został zostawiony, mieliśmy z niego korzystać w roku 2020. Okazuje się, że Platforma zdecydowała się korzystać z niego wcześniej, już i zarówno w roku 2010, jak i w roku 2011. Z tego funduszu już niewiele zostało. Więc to pokazuje, że rzeczywiście tamten okres rządów należy uznać za bardzo udany i mam nadzieję, że jeżeli PiS wróci do władzy, to po raz kolejny pokaże, że może wyprowadzić polską gospodarkę i polskie finanse publiczne z kryzysu takimi pociągnięciami. Będą to pociągnięcia oszczędnościowe, będą dotyczyły nas wszystkich, ale jednak w głównej mierze będzie to nacisk na posunięcia, które sięgną do tak zwanych głębokich kieszeni, a nie do tych płytkich emerytów, rencistów i tych, którzy pracują na tak zwanym etacie.
Tylko, że tych płytkich jest więcej, prawda, proporcjonalnie czy procentowo, dlatego to jest to taki łasy kąsek, żeby z tego skorzystać. To jest
to prawda, i Platforma właśnie podwyżką VAT-u z tego korzysta, a moim zdaniem, jeżeli mamy być uczciwi wobec Polaków i mamy oszczędzać, bo jest kryzys, to na te oszczędności w większej mierze powinni złożyć się ci zamożniejsi, natomiast w mniejszej mierze ci słabsi. Jeżeli tak byśmy rozmawiali z Polakami, to myślę, że uzyskamy zgodę na to, żebyśmy te oszczędności czynili. Natomiast jeżeli rzeczywiście będziemy starali się, aby z tego kryzysu, za ten kryzys płacili przede wszystkim ci najubożsi, co proponuje właśnie Platforma, to rzeczywiście Polacy powiedzą takiemu sposobowi oszczędzania nie.
Tak, przy czym tutaj tłumaczenie się teraz rządzących jest bardzo takie dosyć, powiedział, sprytne, bowiem to jak pan mówi, składa się na niekorzystną koniunkturę europejską na świecie, na kataklizmy, na wzrost, prawda, cen żywności, na brak popytu na te rzeczy techniczne i tak dalej, więc no jest takie trochę tłumaczenie, że no byłoby dobrze, ale niestety wpadliśmy w te turbulencje, spowodowała jakaś dziura, prawda, powietrzna. Natomiast ekonomia posługuje się liczbami. Jak pan mówi, te liczby są tutaj adwokatami najlepszymi.
To prawda i tutaj rzeczywiście, jeżeli byśmy patrzyli i oceniali właśnie rządy, te dwuletnie PiSu i Platformy, obecne rządy, to one zdecydowanie na podstawie tych liczb wypadają na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko przypomnę, że w tym czasie, kiedy rządził PiS, publikowano w Polsce takie artykuły, jak to, prawda, jesteśmy źle postrzegani, zainwestowani przez międzynarodowy kapitał, jak to ten kapitał bardzo ostrożnie, wręcz boi się Polski, bo rządzą w Polsce Kaczyńscy, a kolejna liczba pokazuje, że to była zwyczajna nieprawda. W roku 2007 inwestycje zagraniczne w Polsce sięgnęły 17,5 miliarda dolarów. Był to najlepszy rok, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce. Wtedy rządził rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego i przecież zagraniczni inwestorzy, którzy głosują pieniędzmi, własnymi pieniędzmi, gdyby tak źle oceniali te rządy, to najprawdopodobniej nie chcieliby w Polsce inwestować. A właśnie w tym roku inwestycje były największe i podejrzewam, że prędko takiego rekordu, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, Polska nie powtórzy, więc pod każdym względem to były lata naprawdę dla Polski i Polaków bardzo dobre i oby, nie mówiliśmy o rolnictwie, mam nadzieję, że będzie na ten temat możliwość porozmawiania, ale przecież także w sferze rolnej ceny płodów rolnych układały się wtedy bardzo pomyślnie dla polskich rolników. Były to 2 lata najlepsze w całym tym okresie transformacji, więc tych plusów było zdecydowanie więcej. Niestety nachalna propaganda spowodowała, że w umysłach wielu Polaków trwa do tej pory zamęt. Pamięta się właśnie jakieś inwigilacje, CBA, tak jakby to dotyczyło 40 milionów Polaków. A przecież dotyczyło to ludzi, którzy naprawdę byli na bakier z prawem.
To należało, tylko taki był robiony, panie profesorze, PR, czyli takie przedstawianie rzeczywistości, jak jest wygodne dla teraz rządzących, bo był taki moment, że właśnie mówiono, nie PiS, bo PiS to zamyka wszystkich Polaków, posłuchiwani będą wszyscy, nie wiem, ukryte kamery.
O 5 rano wyłamią ci drzwi i przyjdą do ciebie i cię wyciągną z łóżka.
Było takie coś, taki klimat tworzony, a teraz się znowu mówi, że no nie, to jest partia, która zajmuje się tylko Smoleńskiem, tylko w żałobie i w tych ciemnościach żałoby, więc też się spycha. Ciągle jakby te atuty, które no, ma to ugrupowanie przecież, bo pan zna program ekonomiczny i są konkretne.
Właśnie mam nadzieję, że bo ostatnio była konferencja programowa w sprawie programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli tak społeczeństwo się mamy.
No
prawda?
Właśnie, mam nadzieję, że będzie okazja na ten temat porozmawiać, bo parę tych posunięć programowych zostało już zaprezentowanych.
To powiedzmy o tych głównych, panie doktorze.
I dobrze by było, żebyśmy je zaprezentowali. No, o części już i wspominałem, ale no właśnie, renegocjacje pakietu klimatycznego jako tej swoistej kuli u nogi polskiej gospodarki. Po drugie, rozstrzygnięcie w sprawie otwartych funduszy emerytalnych, a więc dobrowolność. Decydujemy sami, ubezpieczeni w OFE decydują, czy chcą być tylko w ZUS, czy w ZUS i w OFE. I co 2 lata oceniają, jak wyglądają ich inwestycje w OFE i mogą się przenosić. Czyli swoboda, za tym jest według badań około 80% Polaków za takim rozwiązaniem. To jest właśnie w programie Prawa i Sprawiedliwości.
Polityka prorodzinna przecież
polityka zaniedbana. Rzeczywiście wzmocnienie zdecydowanie polityki prorodzinnej. Rzeczywiście pewne elementy zostały wprowadzone, ale ona powinna być jeszcze mocniejsza, jeżeli za parę lat ma dać pozytywne rezultaty. To jest ostatecznie pokazanie, jak klęskę poniósł tak zwany turbokapitalizm. To też wątek, który wypada rozwinąć. O co chodzi? Otóż świat przez ostatnie parę lat uznał, że na spekulacji możemy zarabiać w nieskończoność. Ten kryzys pokazał w paru krajach, że spekulacja to droga donikąd. No parę takich właśnie krajów, gdzie opartych na tej spekulacji, chociażby Irlandia, pokazywana przez lata za wzór, której banki bardzo dużo pożyczały i spekulowały na rynkach finansowych, no doprowadziło to do krachu. Irlandczycy płacą za to straszliwą cenę. Podobnie było w Hiszpanii. Rozbuchano rynek nieruchomości drożały, inwestowano w nieruchomości. Okazało się, że nie ma kupujących na te nieruchomości i cała ta bańka nieruchomościowa pękła. Więc taki kapitalizm prowadzi donikąd. Trzeba rzeczywiście oprzeć rozwój na prywatnej własności, ale przede wszystkim na pracy. Jeżeli te dochody będą pochodziły z pracy i z kapitału, to wtedy jest szansa na to, żebyśmy rozwijali się równomiernie i sensownie. Nie może być tak, że właśnie lokując swoje pieniądze na giełdzie zyskujemy 50% rocznie. bo nie ma takiego produktu, nie ma takiej usługi, która pozwalałaby na takie niebotyczne zyski. To wszystko jest nic nie warte i ten kryzys to pokazał, więc pójście w tę stronę jest drogą donikąd, wiele krajów na tym się przejechało i nie powinniśmy iść tą drogą. Mamy ten problem wzmocnienia przedsiębiorstw strategicznych, prawda? Chociażby sektora energetycznego, chociażby sektora paliwowego. To jest wsparcie dla rynku pracy. Przecież olbrzymie bezrobocie, wiemy, kolejna zagrażająca nam fala emigracji w związku z otwarciem niemieckiego rynku pracy. Powinniśmy temu przeciwdziałać już teraz. Jeżeli Niemcy do naszych młodych ludzi adresują ofertę, że chcą ich przyjmować do swoich szkół zawodowych i będą im płacić po kilkaset euro, tylko żeby przyszli się uczyć do ich szkół i chcą ich następnie zatrudniać, to jest pytanie, jak będzie wyglądał polski rynek usług za parę lat, jeżeli kolejna fala ludzi młodych wyjedzie do Niemiec. Powinniśmy już w tej chwili mieć programy, które temu absolutnie zapobiegną. To jest wiele rzeczy, myślę, które trzeba podejmować prawie natychmiast, żebyśmy rzeczywiście nie okazało się, że będziemy mądrzy, ale po szkodzie.
Czyli ten przekaz, myślę, niech bardzo mocno przejdzie do naszego społeczeństwa, że Prawo i Sprawiedliwość ma program ekonomiczny, ma konkretne rozwiązania i nie dajmy się też zwieść przeróżnym takim prorokom, którzy będą mówić, że tylko programem jest dochodzenie prawdy smoleńskiej. To też jest ważna sprawa, bo powiedzmy sobie szczerze, wiemy, dopiero teraz pewne fakty są bardzo wyraziste. Ile miesięcy było stracone, jeśli chodzi o dochodzenie do tematu Smoleńska. Oczywiście w jakiś sposób społeczeństwo może być zmęczone, ale nie samą sprawą, tylko formą, prawda, jak się do tej sprawy podchodzi. Ale to już na marginesie. Panie doktorze, więc teraz zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów, bo myślę, że to będzie najciekawsze. Zawsze jest, jak słuchacz, jak Polak czuje, odbiera. Ja myślę, że pan to ma taką świadomość, bo przecież jest pan mieszkańcem Polski, zresztą samorządowcem teraz świeżym, nie takim świeżym, bo kiedyś był pan marszałkiem województwa mazowieckiego, przypomnijmy.
Teraz na powrót wróciłem do samorządu na województwa, powrót. Jestem radnym województwa.
Ale właśnie, o co chodzi ludziom tak naprawdę? Żeby była praca, żeby przez to była rodzina normalna, prawda? Żeby były dzieci, żeby się starszym też, a więc rodzicom, dziadkom powodziło, w sensie była opieka zdrowotna. Bo my jesteśmy jeszcze takim krajem bardzo mocno tradycyjnie pokoleniowym i to trzeba zachować.
I Bogu dzięki, że takim jesteśmy, to jest nasz atut.
I to jest gdzieś chyba, każda władza powinna w tym kierunku, prawda, podchodzić, a nie tak, żeby jakoś, nie wiem, odseparować młodych, wyślijmy do Niemiec, starszych zamknijmy w zakładach tych, jakiejś opieki, ale nie wiem jakiej, a dorośli niech pracują póki mogą, to też jest takie, prawda.
Niech nie mają dzieci, albo mają tylko jedno dziecko i to jest rzeczywiście droga donikąd. Tutaj wspominałem już premiera Węgier, Orbana, rzeczywiście on jest, można powiedzieć, w dosyć dobrej sytuacji, bo ma aż 2/3 w parlamencie i wiele rzeczy mógł nawet zmienić konstytucję,
tak.
Ale proszę sobie wyobrazić, że jedną z pierwszych posunięć, jakie ten rząd jego wprowadził, to było bardzo łatwe uzyskanie obywatelstwa przez Węgrów, którzy są poza granicami tego kraju. Ta diaspora węgierska jest bardzo duża. Dość powiedzieć, że przez 3 miesiące po wprowadzeniu tej ustawy okazało się, że obywatelstwo węgierskie stara się 2,5 miliona Węgrów, którzy w tej chwili są poza granicami tego kraju. W Rumunii, to znaczy, o ile jeszcze rozumiem na przykład ludzi pochodzenia węgierskiego, którzy mieszkają na Ukrainie, tam mamy niższy poziom życia i że oni chcą być Węgrami i chcą się ewentualnie na Węgry przenieść, o tyle ci, którzy mieszkają w Rumunii, są przecież też w kraju, który jest krajem Unii Europejskiej. Ale i tam Węgrzy chcą mieć obywatelstwo węgierskie. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest potencjał. Orban jednym pociągnięciem prawnym ma 2,5 miliona obywateli więcej. Ci obywatele sprowadzeni do kraju będą pracowali, będą odprowadzali podatki, będą płacili składki ubezpieczeniowe, poprawią wydolność całego systemu zabezpieczenia społecznego. To jest myślenie myślenie prawidłowe o rozwoju we współczesnym świecie. A kogo my będziemy pozyskiwać? Przecież mamy mnóstwo młodych ludzi, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii i pracują tam w zupełnie niegodziwych warunkach. Ja wiem, że te płace nawet w tamtych warunkach są często lepsze od płac polskich, ale dlaczego nie proponujemy rozwiązań, które natychmiast by tych ludzi przyciągnęły do Polski? Dzięki temu postawimy na nogi i system ZUS-owski, i nasz budżet, bo jak Polacy będą wyjeżdżali z kraju, nie będą płacili tu ani podatków, ani składek, to będziemy coraz słabsi, a nie coraz mocniejsi.
Ale żeby wracali, trzeba ich zachęcić, prawda?
No więc właśnie, trzeba ich zachęcić, stworzyć tutaj warunki, a szykuje nam się druga fala emigracji do Niemiec i nie robimy w tej sprawie nic. Patrzmy naprawdę na Węgrów, proponują rozwiązania, które we współczesnej Europie powinniśmy zastosować także w Polsce, bo one nam dają szansę w tych trudnych warunkach.
A jest pewne podobieństwo, bo przecież premier Orban drugi raz powrócił na scenę polityczną.
To prawda, miał chyba 8 lat na przemyślenie, na popatrzenie, jak rządzą socjaliści. Oni doprowadzili rzeczywiście Węgry do bardzo dużego kryzysu. Dość powiedzieć, że Węgry musiały korzystać z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale Orban w przeciągu pół roku postawił budżet węgierski na nogi. To prawda, że te jego pociągnięcia budzą sprzeciw wielkiego międzynarodowego kapitału, ale pokazał, że jeżeli Węgrzy dadzą mu pełnię władzy, to on wie, jak tą władzę dla dobra Węgier wykorzystać.
To jest właśnie przykład węgierski. Panie doktorze, dziękuję za tę część wprowadzeniową naszych rozmów. Teraz zapraszam naszych słuchaczy do rozmowy na antenie Radia Maria. Przypomnę, naszym gościem jest pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk, ekonomista. Pytamy się i rozmawiamy na temat stanu polskich finansów publicznych w perspektywie przyszłości. 655-2355, 655-2356, numer dla zagranicy 655-2333, 655-2366. To te numery telefonów i już za chwilę rozmawiamy ze słuchaczami Radio Maria.
Spadł samolot pod Smoleńskiem, jest posianie. Potem powódź spustoszyła biedny kraj. Gradobicia na Wałnicy nie słychamy. Alarmowy, przekroczony kraju stan. Obiecanych cudów brak. Za to moc egipskich plag. Co rujnują nam kraj. Jak Zaruszka. Nasz faraon kuszek hamą. To pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Budżet państwa tu się pruje, tam się sypie. Toną stocznie, kolej zjeżdża w boczny tor. W służbie zdrowia wesolutko jak na sypie. Nie stać wszystkich na benzynę, gaz i prąd. Obiecanych cudów brak. Za to moc egipskich plag. Co rujnują nam kraj. Jak Zaruszka. Nasz faraon Tuszek Hamon. To pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Dziś jedyna troska rządu to sondaże. Cała reszta niech się wali jak ta marsz. W takim kraju, gdzie sam premier jest piłkarzem, nawet kadra nie potrafi w piłkę grać. Obiecanych cudów brak. Za to moc egipskich plag. Co rujnują nam kraj. Jak Zaruszka. Nasz faraon Tuszek Hamon. To pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Lecą dachy, płyną domy, gniją zbiory. Opadają ludziom ręce, rośnie dług. A nasz premier na tle mapy ozielonej dobrobytu wyspie plecie tak jak z nóg. Obiecanych cudów brak. Za to moc egipskich plag. Co rujnują nam kraj. Jak Zaruszka. Nasz faraon Tuszek Hamon. To pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Plagi Tuska, plagi Tuska. plagi Tuska.
Obiecanych cudów brak, tak literacko wyśpiewał, myślę, sytuację teraz obecną w polskiego też państwa pan Jan Pietrzak. Panie doktorze, prawda?
Tak, tak, to ocena była ocena miażdżąca i przy pomocy pięknej poezji.
W taki sposób właśnie też jakoś nawet artyści określają to, co się dzieje. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Pan Jezus Chrystus, mówi Dariusz z Hanoweru.
Witam panie Dariusz, witamy pana.
Jestem w tej chwili w Polsce, dlatego chciałbym wziąć udział w dyskusji na temat wyjazdów młodzieży polskiej do Niemiec. No to jest moralnie bardzo nie w porządku podbierać innemu narodowi kilka milionów młodych ludzi, wabiąc ich różnymi ofertami. Ale kto z rodziców słucha mnie teraz, mam nadzieję wielu, proszę się zastanowić nad tym. O co chodzi przy tym naborze polskiej młodzieży do niemieckich szkół zawodowych i te 400 czy 540 euro miesięcznie, które taki młody człowiek dostanie. Za te pieniądze oczywiście nie można w Niemczech wyżyć za 500 kilkadziesiąt euro miesięcznie, ale po prostu to jest inna forma robót, wyjazdu na roboty do Niemiec. Dlaczego tak to określam? Dlatego, że ja pracuję już od prawie 30 lat w Niemczech i bardzo zawsze współczuję tym uczniom szkół zawodowych. Dlaczego? Dlatego, że oni przez kilka, z reguły 3-4 lata są w zwierzęcy sposób wykorzystywani w niemieckich zakładach przemysłowych. To nie jest tak, jak było kiedyś w Polsce, że uczeń szkoły zawodowej szedł sobie do szkoły, tam się uczył od rana do popołudnia, miał warsztaty i tak w dzień w dzień. Nie, proszę państwa, praca, nauka, tak zwana nauka w niemieckiej szkole zawodowej polega na ciężkiej, zwierzęcej pracy. Ci uczniowie wykonują najcięższe prace, z reguły takie niechciane przez nikogo, w niemieckich zakładach przemysłowych, a z tego co wiem, 2 dni i to też niecałe, w każdym razie nie przez cały tydzień, chodzą na tak zwaną naukę. A poza tymi 2 dniami tej tak zwanej nauki w szkole zawodowej, to zresztą jest też kilka godzin, potem ferie się tam uczą 2 tygodnie, 3 tygodnie. W każdym razie to jest całkiem inny system, jak my to znamy z Polski z dawnych czasów. Ci ludzie, ci młodzi ludzie, ciężko pracując już w wieku 15, 16, 17, 18 lat, kiedy organizm jest do tego nieprzystosowany, z reguły nabawiają się jakichś chorób po prostu organicznych, które robią z nich w wieku 30 kilku, 40 kilku lat inwalidów. A te takie lepsze szkoły zawodowe, gdzie będą kształceni jacyś precyzyjni ślusarze, tokarze i tak dalej, tam na pewno nie wezmą ucznia z Polski, tylko do tych takich najgorszych prac wymagających po prostu mało rozumu, a siły. I niemieckie zakłady ratują się w ten sposób przed brakiem siły roboczej, którą by musiały lepiej opłacić, a taki uczeń praktycznie nic nie kosztuje, a wykonuje z reguły, i to jeszcze bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie, tą samą pracę, za którą zakład przymusowy musiałby bardzo dużo zapłacić.
Panie Dariuszu, dziękujemy za ten głos, bo to jest właśnie istotny głos pana świadectwo w tym momencie i pozdrawiamy serdecznie.
I cenne informacje, tak, myślę, dla młodych ludzi, którym być może te pieniądze pokazywane po kilkaset euro rzeczywiście mogłyby sporo w głowach namieszać. Bo jeżeli rzeczywiście to jest wypłata miesięczna, ale jest konieczność pokrycia tam kosztów utrzymania, to podejrzewam, że mieszkanie będzie kosztowało miesięcznie kilkaset euro, a cóż dopiero wyżywienie i inne potrzeby młodego człowieka.
Tylko oferta jest kusząca, jak się przeliczy na złotówki, prawda?
Dokładnie, w Polsce. Ale to niestety tam trzeba mieszkać, tam funkcjonować, co więcej.
Bardzo proszę jeszcze ostatnią uwagę.
Prosimy bardzo.
i kochani polscy rodzice, kochana młodzieży, nie dajcie się nabrać, tak jak ja dałem się nabrać 30 lat temu, wyjeżdżając z Polski. Stosunek Niemców do Polaków jest bardzo wrogi. Powiedzmy sobie szczerze, ciężko się tam żyje w środowisku niemieckim i zapewniam was, że to będzie dla każdego bardzo przykre i przypomnij sobie moje słowa, jeśli już chcecie koniecznie wyjeżdżać, to bardzo proszę, każdy inny kraj świata, nawet Mongolia, tylko nie Niemcy.
Tak, panie Dariuszu, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Pan Dariusz ma doświadczenie dosyć smutne. No wiemy, że dużo Polaków żyje w Niemczech. Oczywiście w jakimś sensie tłumaczy to to, że każdy naród patrzy pierw na swoich najbliższych, że tak powiem, prawda? A natomiast nie dziwi mi się, że pewnie może odbierają Polaków jako zabierających im chleb czy pracę.
Ale ta propozycja niemiecka po otwarciu rynku pracy, o której wspominał słuchacz, rzeczywiście jest taką formą pozyskania taniej siły roboczej, młodych ludzi. Jak słyszymy, ta forma nauki jest zupełnie inna niż w Polsce, więc przede wszystkim ciężka praca i to na tych najtrudniejszych stanowiskach, a nauka w wymiarze symbolicznym za symboliczne pieniądze. Miejmy nadzieję, że to do młodych ludzi w Polsce dotrze.
Żeby nie dali się zwieść, że to jest jakaś wymiana kulturowa, prawda, że pojadą tam, żeby tylko się nauczyć, zwiedzić, zobaczyć, poznać i tak dalej. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo. Prosimy bardzo, ktoś nas chyba... Tak, proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór, ja w sprawie tej dyskusji...
Witamy, dobry wieczór, szczęść Boże. Kto mówi? Pan?
Artur z Berlina.
Pan Artur z Berlina. My, panie Arturze, powiem szczerze, mówimy ogólnie o sytuacji ekonomicznej, finansowej w Polsce, chociaż tak. Ten niemiecki wątek jest tutaj dosyć żywo komentowany, tak.
Tak, tak, no więc właśnie, a już jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie, panie Arturze, od razu.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest.
Włączę radio. No więc ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo ciekawa i bardzo krytyczna dla naszej młodzieży, bo już tyle wyjechało z Polski, prawda, do tych krajów zachodnich.
No obliża się, że od 1,5 miliona do 2 milionów ludzi jest.
Tak, tak, no więc właśnie w tej chwili mamy około 10% bezrobocia, prawda, w Polsce.
Dokładnie 12,3%.
Do końca, prawda, bo on dopiero, halo?
Mówię, że około 12,3% na koniec grudnia.
Tak, tak. Gdy dalej będzie ten kryzys, bo on tylko jest chwilowo, powiedzmy tak, jak to się mówi, dla pacjenta, który ma zawał, to jest aspiryna, te parę set miliardów euro, które zostały w te banki włożone, prawda, także... To jest tylko chwilowe po prostu takie zaleczenie tego kryzysu i on się odbije i to jeszcze z większą siłą. Ja chciałbym wrócić tutaj do sprawy trochę takiej historycznej, kiedy w 1933 roku był kryzys w Ameryce i w Europie, prawda? W 1929, przepraszam. To prezydent Roosevelt właśnie powołał taką komisję do zwalczania kryzysu. To było identycznie to, co mamy w tej chwili, prawda? Ten początek. I ta komisja nazywała się Percory, prawda? To był ekonomista, który miał bardzo tęgą głowę ekonomiczną, że tak powiem. I tam wszystkie te pieniądze, powiedzmy, z banków szły tylko na inwestycje, prawda? Na produkcję. Te spekulacje zostały obcięte. Nie można było na Wall Street zarabiać pieniążki na giełdzie, prawda? Które były spekulacyjne, tylko wszystkie pieniądze z budżetu i z banków szły na produkcję, także na tą realną, powiedzmy, gospodarkę i ekonomię. I właśnie Roosevelt wyprowadził Amerykę szybko z tego kryzysu, ale to zaraz w czasie wojny już Anglicy, że tak powiem, przygotowali Trumana na stanowisko jego, żeby Amerykę wziął w ryzy, żeby tam mogli robić... ci angielscy, powiedzmy, spekulanci swoje interesy. No jeśli chodzi o Węgry w tej chwili, prawda, to Orban robi no super sprawę ekonomiczną, bo z Węgier się wywodzi ten cały największy mega spekulant, pan Soros, prawda? Pan Soros włożył dużo pieniędzy, dużo miliardów w Ostblok, czyli we wschodnie kraje, które niby się wyzwoliły, prawda? A Węgry były pierwszą ofiarą tej spekulacji londyńskiej. pana Soroża. No i a pan Balcerowicz to jest po prostu uczeń pana Soroża i te mechanizmy się przeniosły do Polski też. Także życzyłbym, żeby właśnie Polska poszła drogą węgierską, prawda, i jak najszybciej, jeżeli będzie przewodniczyć Unii, prawda, wprowadziła właśnie podobnie takie zarządzenie, jak robi to pan Orban.
No, panie Arturze, dziękujemy bardzo za głos pana i tę inicjatywę też. Pozdrawiamy serdecznie, panie
Arturze. Może pan doktor, jeżeli
zaraz się odniesie
o tej sprawie tej komisji Roosevelta wtedy w 1929 roku szerzej powie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tutaj są partie na Zachodzie, które właśnie chcą tą komisję powołać.
Natomiast podobną, ja bym nie był taki optymistą, jeśli chodzi o to przewodniczenie, prawda, Unii Europejskiej, no ale to
no może
zobaczymy.
Się uda, miejmy nadzieję.
To prawda, tak.
Spekulanci muszą zaprzestać swojej monopolistycznej gospodarki, prawda, i zarobków niewyobrażalnych. Dojdziemy w końcu do jakiegoś może podstaw dobrobytu.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam panów.
Pozdrawiam. Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo za te uwagi. No, trudno, żebyśmy się odnosili do 29 roku. Takich prostych analogii z tym, co się działo wtedy w Stanach Zjednoczonych, nie ma. Ja rozumiem, że słuchacz zwraca uwagę na ten właśnie kapitalizm spekulacyjny, który do niedawna był szalenie modny, a teraz następuje na szczęście jego kryzys. To prawda. I te wszystkie pomysły, które mówią o tym, żeby polską gospodarkę oprzeć na realnych czynnikach wzrostowych, są jak najbardziej prawidłowe. Szczęśliwie w Polsce ten kryzys bankowy, można powiedzieć, on nie wystąpił. Tych baniek spekulacyjnych w zasadzie nie było. Może troszeczkę na rynku nieruchomości. Także w tym sensie kryzys Polski nie dotknął tak jak na przykład Hiszpanii czy Irlandii, o czym wspominałem. Natomiast no właśnie pójście tą drogą węgierską, no do tego potrzebne jest mocne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach jesiennych. I jeżeli rzeczywiście ono zostanie odniesione, to jest duża szansa na to, żebyśmy, jeżeli chodzi o te posunięcia ekonomiczne, poszli właśnie drogą węgierską. Znacznego wzmocnienia budżetu poprzez dochody podatkowe, ale od tych, którzy tych dochodów, czy tych podatków do tej pory dosyć skrzętnie unikają.
Rozmawiamy. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Adam ze Śląska.
Witamy, bardzo
dzisiejsza
proszę pana.
Audycja jest bardzo interesująca i bardzo ważna. Ja chciałbym jeden problem poruszyć, który był zaznaczony przez pana doktora, mianowicie kwestia niżu demograficznego. Chodzi mi o Polaków z Kazachstanu. Dowiedziałem się z telewizji, że plany sprowadzenia Polaków nie mogą być realizowane z powodu rzekomo braku pieniędzy, gdyż roczne sprowadzenie Polaków i urządzenie im tutaj warunków do życia kosztuje 100 milionów złotych. Natomiast wcześniej się dowiedziałem, że Polska zakupiła 4 helikoptery po 650 milionów złotych do Afganistanu. I okazuje się, że te helikoptery jeszcze trzeba przezbroić, bo nie mają odpowiednich zasłon i nie wiadomo, kiedy to nastąpi, może nawet nie w tym roku. I na takie rzeczy pieniądze się znajdują. Niedawno słyszałem w Radio Maryja wypowiedź jednej słuchaczki, że państwo przeznacza 42 miliony złotych na pracę dla więźniów, którzy będą odświeżać groby żydowskie. I nie będą nawet zarabiać 4 zł na godzinę, jakie zarabiają zazwyczaj więźniowie, lecz 8 zł. Ostatnio też była konferencja poświęcona Białorusi, gdzie okazuje się, Polska partycypuje dużymi kwotami, gdyż płacimy z naszych podatków za radio na Białoruś, płacimy na telewizję. Natomiast dla Polaków, dla sprowadzenia Polaków z Kazachstanu nie ma pieniędzy. Ja sobie przypominam, że w 1957 roku Polska była tak biedna, a jednak Gomułka sprowadził 300 tysięcy Polaków i przy okazji tam chyba przyjechało 50 tysięcy Żydów ze Związku Sowieckiego. I jakoś ta Polska mogła przygarnąć tych swoich ludzi. Natomiast co mnie ogromnie dziwi, i przeraża, że zasłania się tym ludziom drogę do Polski. Rzekomo 20 lat jesteśmy już niepodległym krajem, a Polacy nie mogą z Kazachstanu wrócić do ojczyzny. I tu jest takie moje konkretne pytanie do pana doktora. Co pan może zrobić? Czy pan ma odwagę w ogóle wystąpić z jakąś interpelacją w Sejmie? Nie w Sejmie polskim, bo pan jest posłem, europosłem, no, ale w parlamencie brukselskim, żeby zawstydzić polski rząd, bo my tu sobie ładnie wszystko rozmawiamy, rozejdziemy się, wszystko pięknie, a ci Polacy nie wracają. Tutaj mam do pana apel.
Tak jest. Tylko jest pewien problem, panie Adamie, no, bo pan...
Ja jestem byłym posłem do Parlamentu Europejskiego. Moja kadencja skończyła się w lipcu 2009 roku. Ale podpowiem to kolegom, tak, którzy w tej chwili są w parlamencie. Ale
wie pan, że no strasznie i moi przyjaciele strasznie to przeżywamy, że tych Polaków nie można sprowadzić.
No jesteśmy ostatnim narodem, który nie sprowadził, prawda? Wszystkie
ja, mam nadzieję, nie od rzeczy podałem ten przykład węgierski, pokazujący jak...
Panie doktorze, chciałem jeszcze panu jedną rzecz powiedzieć. Dowiedziałem się z rosyjskiej prasy przez osobę trzecią, że ci zrozpaczeni Polacy, część z nich ląduje po prostu w obwodzie królewieckim, w tym tak zwanym Kaliningradzie, muszą się podawać za Rosjan, żeby być bliżej Polski. No to jest dla mnie w ogóle niepojęte. Sprowadzono Niemców z Kazachstanu, sprowadzono Czechów, sprowadzono inne narodowości, Ukraińców, Rosjan, a na Polaków nie ma. Nie wiem, czy to jest rząd okupacyjny. To...
Kolejny fakt, prawda, do tego
ja mam nadzieję, że ta sprawa znajdzie się w programie Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście w związku z tym, że te perspektywy demograficzne dla Polski nie układają się w najbliższym czasie najlepiej, według szacunków rzeczywiście liczba ludności w Polsce ma się zmniejszać, a nie zwiększać, więc to jest ostatni dzwonek, można powiedzieć, na taką wielką operację nadawania obywatelstwa i rzeczywiście sprowadzania Polaków ze wszystkich krajów świata pod warunkiem, że będą chcieli w Polsce być, a ci zza naszych wschodnich granic, właśnie z dalekiego Kazachstanu, od dawna się o to ubiegają. I moim zdaniem nie ma takich pieniędzy, które powinniśmy wyłożyć, aby taka operacja została przeprowadzona i mam nadzieję, że rzeczywiście od jesieni następnego roku, od tego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, ten problem nie tylko zostanie postawiony bardzo realnie, ale będzie wreszcie realizowany. 40-milionowy kraj w środku Europy powinien wreszcie zadbać o swoich obywateli, zwłaszcza, że ci obywatele, nowi obywatele są mu potrzebni jak powietrze.
Ale właśnie pytanie, czy te 40 milionów, to tak kiedyś dojdziemy, bo tak ja już od dzieciństwa pamiętam, że już niedługo będzie...
Tak, a w tej chwili jest nas 38 i raczej będzie nas co roku mniej niż więcej. Tak.
Gdyby oczywiście było inaczej, to część, gdyby powrócić chciała naszych rodaków, to byłoby dosyć sporo, bo wiem, jak liczna jest Polonia, prawda? To się w milionach wszystko liczy. Też myślę tutaj, panie doktorze, to musimy sobie powiedzieć, o tym wiemy, no ci, którzy chcą wiedzieć, że najlepszym właśnie funduszem emerytalnym jest po prostu dbanie o to, żeby były rodziny w miarę, prawda, no dzietne.
To jest wcześniej, kiedy nie było systemów emerytalnych, one zaczęły się w XIX wieku. W każdym kraju cywilizowanym wiedziano, że jeżeli rodzice chcą mieć spokojną starość, to muszą mieć przynajmniej kilkoro dzieci. Dopiero od momentu wprowadzenia tych systemów zabezpieczenia społecznego za Bismarcka w Niemczech, jakby uznano, że skoro ja płacę podatki, płacę jakąś składkę ubezpieczeniową, to już nie muszę mieć dzieci, bo wtedy ten system ubezpieczeniowy będzie mnie utrzymywał na starość. Ale nie ulega wątpliwości, że skoro przyjęliśmy taki system, że to dzieci płacą te składki ubezpieczeniowe na emerytury swoich rodziców, to jeżeli ich będzie coraz mniej, to te emerytury będą musiały być coraz skromniejsze, aż do momentu, kiedy przestaniemy je płacić. Więc rzeczywiście tylko zwiększenie ilości dzieci w rodzinie daje szansę, że system emerytalny będzie systemem wydolnym. I to niezależnie od tego, czy on będzie miał charakter budżetowy czy kapitałowy, bo po wprowadzeniu tej reformy ubezpieczeniowej bardzo często mamiliśmy Polaków, że jeżeli utworzymy takie fundusze, tam będziemy odkładali tę składkę, to przecież właśnie ta składka rozsądnie inwestowana pozwoli nam zarabiać na ubezpieczenie, na swoją przyszłą emeryturę. To wszystko, co do zasady można powiedzieć, jest prawdziwe. Tylko przychodzi na przykład kryzys taki jak roku 2009 i te papiery wartościowe, w które zainwestowały fundusze, robią się papierami bezwartościowymi albo tracą sporą część tej wartości i wtedy rzeczywiście trudno wypłacać dobre emerytury. Co więcej, jeżeli pomyślimy sobie o takiej historii, że nasza emerytura ma być wypłacona za 20-30 lat i to będzie z tych funduszy kapitałowych, to przecież one, żeby wypłacić nam za 20 lat tę emeryturę, będą musiały te papiery, prawda, sprzedać komuś. Więc jeżeli wtedy nie będzie dużej liczby pracujących i dobrze zarabiających ludzi, to kto te papiery kupi? Więc rzeczywiście, niezależnie od tego, czy system budżetowy, czy system kapitałowy, to tylko duża ilość dzieci daje szansę na to, żeby oni znaleźli się na rynku pracy, odprowadzali składki i wtedy systemy zabezpieczenia społecznego są wydolne.
No ale właśnie
więc
tu też
zwiększenie liczby obywateli dla każdego kraju jest jak powietrze. Kraje zachodnie, te, które miały kolonie, ratują się w ten sposób, że sprowadzają stamtąd, czy tam imigrują ci ludzie, którzy kiedyś czy do tej pory mieszkają w byłych koloniach, nie wiem, Francji, Anglii i tak dalej. Natomiast my musimy zadbać o swoją przyszłość poprzez powiększanie liczby Polaków. Więc z jednej strony powinniśmy rzeczywiście wprowadzać systemy prorodzinne, z drugiej strony dbać o tych ludzi, którzy chcą Polakami i chcą do Polski przyjechać, a są rozsiani po całym świecie, szczególnie za naszymi wschodnimi granicami. To jest nasze dobro i z różnych powodów, tych patriotycznych, uszanowania ich polskości przez tyle lat poza granicami, ale właśnie także ze względu tych wydolności systemów zabezpieczenia społecznego powinniśmy tych Polaków do Polski absolutnie przyciągać.
No i mądra polityka prorodzinna, to znaczy, żebyśmy nie zrobili w ten sposób, tylko że te rodziny wielodzietne to są jacyś męczennicy, którzy niosą ten ciężar, naprawdę teraz ogromny ciężar wychowania i wykształcenia, powiedzmy, za dzieci dla jakiejś tam części społeczeństwa, która chce inaczej te sprawy rozumieć i widzieć. Bo powiedzmy, może ktoś mnie poprawi, ale słyszałem, nie wiem, jak we Włoszech chyba tak nie jest dobrze, ale na przykład we Francji, powiedzmy, mama, która ma trójkę dzieci, ma takie wyposażenie, jak naprawdę dobra praca, jakby pracowała w dobrej, płatnej pracy, to znaczy może być w domu z nimi, czy z nimi dla rodziny być po prostu, prawda, troszczyć się, opiekować, nie musi szukać innego zajęcia. To są...
Francuska rodzina o średnim poziomie dochodów na warunki francuskie, mająca trójkę dzieci, nie płaci podatku dochodowego. Tak system jest skonstruowany, taki jest system odliczeń, tak zwanego ilorazu rodzinnego, czyli liczy się nie tylko rodziców do tego ilorazu, ale także ilość dzieci, że nie płaci po prostu podatku. Gdybyśmy w Polsce wprowadzili taki system, że rodziny od trójki dzieci w górę, niezależnie od poziomu dochodów, nie są obciążane podatkiem, nie płacą podatku, to ja myślę, że bardzo byśmy pomogli rodzinom wychowującym dzieci. Dalibyśmy wreszcie sygnał, że Polsce, krajowi właśnie na tych nowych obywatelach zależy. Przywołuję tu już może za często premiera Orbana, ale właśnie od października poprzedniego roku jest taki system podatkowy, że rodzina węgierska z trójką i większą liczbą dzieci właśnie ze względu na ulgi podatkowe nie płaci podatku dochodowego.
Tak, to jest właśnie konkretny przykład. Bardzo prosimy, Radio Maryja, odbieramy kolejny telefon. Szczęść Boże, witamy. Kto mówi i skąd?
Maria z południa Polski.
Pani Mario, bardzo prosimy.
Ja chciałam spytać pana doktora, jak wielki polski kapitał inwestycyjny wyprowadzono z Polski w czasie transformacji ustrojowej od 1989 roku do dzisiaj. Gospodarka od strony finansowej składa się z kosztów, z podatków i zysku. Koszty idą na prowadzenie działalności gospodarczej. Podatki idą do naszej wspólnej kasy, zwanej budżetem, na utrzymanie oświaty, kultury, zdrowia, administracji, częściowo emerytury i innych sfer budżetowych. Zysk, tylko z zysku możemy zwiększyć produkcję, zmodernizować zakład, a więc tylko zysk jest czynnikiem rozwoju gospodarczego. Tylko z zysku pochodzi kapitał inwestycyjny. Ale ten zysk należy tylko do tego, kto jest właścicielem. Ponad 70% przedsiębiorstw w Polsce jest w rękach cudzoziemców. A więc zyski z tych przedsiębiorstw należą do cudzoziemców. Zyski stanowiące kapitał inwestycyjny cudzoziemcy wywożą z Polski. Przecież cudzoziemcy przychodzą tutaj do Polski po to, by osiągnąć zysk i wywieźć go za granicę Polski, a nie po to, żeby Polakom robić dobrze. Jeżeli coś z tych zysków cudzoziemcy zainwestują w Polsce, to po to, by za chwilę wywieźć jeszcze większy zysk, czyli kapitał inwestycyjny za granicę Polski. Zysk, czyli kapitał inwestycyjny z firm w Polsce, idzie za granicę, a polska gospodarka nie ma więc się z czego rozwijać, nie mając kapitału inwestycyjnego. Jak wielki zatem polski kapitał inwestycyjny wyprowadzono z Polski za ostatnie 20 lat? Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Mario. Chyba pani jest coś związana z ekonomią, prawda?
Pani przeprowadziła rzeczywiście bardzo taki ekonomiczny wywód. Wszystko to prawda. Ja nie jestem w stanie podać rozmiarów zysku, który został wytransferowany z Polski. Śmiem twierdzić, że to są zapewne setki miliardów złotych. Ma pani rację, że kapitał wchodzi tutaj po to, żeby zarabiać, osiągać zysk i w zależności od jego oceny, oceny czy warunki do pomnażania zysku w Polsce ciągle jeszcze są podejmowane tego rodzaju decyzje. Tuż no, w takim przypadku jedynym tym instrumentem, który pozwala nam podzielić się z wypracowanym zyskiem niezależnie od tego, kto jest jego właścicielem, jest podatek dochodowy, który, jak wiadomo, płacimy z zysku. Ale te zachodnie firmy nauczyły się już omijać ten podatek, choćby przez wysokie koszty transakcyjne tak zwane. Jeżeli powołują tutaj w Polsce spółkę, to ona na przykład nabywa zaopatrzenie po bardzo wysokich cenach i tutaj nie osiąga dochodu, a więc nie odprowadza tego podatku dochodowego. Ale mówiąc szczerze, jesteśmy w tej sprawie, to znaczy w tej sprawie jesteśmy od roku 2004 już pozbawieni specjalnych instrumentów, jak wiadomo, kontrolnych, oprócz wspomnianego wcześniej podatku dochodowego. No wiadomo, że mamy do czynienia ze swobodnym przepływem kapitału, więc jeżeli ktoś chce w Polsce zainwestować, a pochodzi z krajów Unii Europejskiej, to nie mamy prawa mu w tym przeszkadzać. Co więcej, jeżeli chce ten zysk, który wypracuje w Polsce, wytransferować, to mamy prawo tylko obciążyć go 19% podatkiem dochodowym i to wszystko, co możemy zrobić. Ale ja powiem tak, że te operacje zostawiania zysku w Polsce i wyprowadzania zysku w Polsce, one przebiegają bardzo różnie i te dane pokazujące przypływ kapitału inwestycyjnego do Polski pokazują, że polski rynek jest no, dosyć atrakcyjny dla tego kapitału i chce on ciągle inwestować. Ja wiem, że to nie zawsze są inwestycje takie, jakbyśmy sobie życzyli, że nie są to inwestycje w wysokie technologie, w innowacje, ale mamy troszeczkę przykładów i pozytywnych tego wejścia kapitału zagranicznego do Polski. No rozbudowany przemysł samochodowy, prawda? To jest rzeczywiście branża zbudowana w zasadzie w Polsce od początku, jeżeli chodzi o jej te nowoczesne rozmiary. Mamy przynajmniej kilka fabryk samochodów, kilkadziesiąt fabryk produkcji podzespołów. W tym podsektorze pracuje, śmiem twierdzić, setki tysięcy ludzi i raczej ten kapitał nie jest z Polski wyprowadzany, jest raczej reinwestowany. Te wszystkie zakłady po tym przejściowym wahnięciu w roku 2009, kiedy produkcja trochę się załamała, jednak rozwijają się dalej i mimo różnych tam meandrów, na przykład decyzji Fiata o przeniesieniu części produkcji do siebie, to jednak generalnie mamy tu do czynienia z trendem pozytywnym. Więc podsumowując ten wątek, no można powiedzieć, że przy tej zasadzie swobodnego przepływu kapitału jedyny instrument, jakim możemy wpływać na kształtowanie tego zysku i dzielenie się państwa czy dzielenie się przez tego, który zysk wypracuje z państwem, no to jest instrument podatku dochodowego od osób prawnych. On wynosi póki co 19% i nasze służby skarbowe powinny tylko pilnować, żeby rzeczywiście firmy nie zawyżały kosztów, żeby nie transferowały w sposób ukryty zysku za granicę, a jeżeli go wypracują i zapłacą ten podatek, to resztę rzeczywiście mogą albo reinwestować w Polsce, albo wyprowadzić go za granicę. Gorsze są znacznie inne operacje polegające właśnie na tym wprowadzaniu kapitału spekulacyjnego, a więc tego, który nie tworzy miejsc pracy. Jeżeli mamy tani kapitał na Zachodzie, a wysokie stopy procentowe w Polsce i stabilny kurs naszej waluty, to opłaci się wziąć parę miliardów dolarów z systemu bankowego w Ameryce, gdzie stopa banku centralnego wynosi 0,25, przetransferować go na miesiąc czy dwa do Polski, nawet kupując polskie papiery wartościowe, podtrzymać je parę miesięcy. Jeżeli mamy stabilny kurs, to taka operacja pozwoli w krótkim czasie wyprowadzić z Polski kilkaset milionów dolarów. I takich operacji mamy coraz więcej. Właśnie przed tymi operacjami powinniśmy się bronić, bo one rzeczywiście nie tworzą w Polsce żadnej wartości, a transferują z Polski bardzo duże pieniądze, na które musimy ciężko pracować. Więc te przykłady, że kapitał wchodzi, tworzy miejsca pracy, a później transferuje zysk, no nie są jeszcze takim skrajnym przykładem wyprowadzania z Polski kapitału.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze słuchamy, kto i skąd.
Kłania się Renata z Paryża.
Witamy Pani Renato.
Witam również gościa i ojca prowadzącego. No chciałam powiedzieć a propos, bo akurat jestem tu we Francji, w Paryżu, że rodzina francuska, która ma troje dzieci, nie płaci owszem podatku dochodowego, ale nie płaci również za telefony, za internet, do tak zwanego komornego, jeśli jest to mieszkanie tak zwane socjalne. Jest bardzo duże dofinansowanie, także w ogóle nie ma o czym mówić. Nie ma w ogóle takiego socjalu jak tutaj we Francji. Nie ma w żadnym kraju europejskim. Nie ma. Dostęp do opieki.
Dlatego we Francji mamy dodatni przyrost naturalny, bardzo wyraźny, od paru ładnych lat.
Tak, ale to też jest, panie doktorze, no dodatni przyrost jest, ja bym powiedziała, ponieważ tutaj jest bardzo dużo ludzi kolorowych, ludzi z byłych kolonii.
Mówiłem
tu o tym, Francuzi tak, owszem, mają dzieci, ale już się też tak nie wyrywają i każdego roku ta śrubka jest przykręcana. Jest wręcz, robi się oburzenie duże, dlatego że no niestety z tego systemu socjalnego tutaj profitują właśnie te rodziny kolorowe.
Imigranci,
tak jest, a nie Francuzi, także pewnego dnia to się urwie, bo gospodarka też no nie jest w takim opłakanym stanie jak w Polsce, ale bardzo dużo jest oddane w obcy kapitał tutaj, na piedestale są w tej chwili Chiny, wszystko jest oddane tam i pewnego dnia będzie to zawalisko, już nie będę ubierała w tego piękne słówka ekonomiczne, ale po prostu cała produkcja jest oddana do Chin. I w ubiegłym roku nawet jak była olimpiada, prezydent Sarkozy próbował troszeczkę ujmować się za Tybetem i strofował trochę sekretarza w Chinach, no to powiedział przecież oficjalnie, żeby prezydent Sarkozy nie podskakiwał. Było to kilkanaście razy na dzień pokazywane i zrobiło się cichutko, milkła, media zamilkły i powiedział, są markety francuskie w Chinach, nie płacą podatków. Mogą zrobić tak, że zaczną płacić. I zresztą widzieliśmy też, jak była ostatnia wizyta w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście był przyjmowany jak król. No jest to straszne. No ale w Polsce w tej chwili, co się dzieje, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Ten rząd po prostu, ja chyba uważam, że tak jakby miał przykazane z góry od Brukseli, że ma zrobić to, a co będzie z nami, to będziemy się sami martwić. No, a rzecz jest tego rodzaju, że po prostu to, co w tej chwili robią, to niestety rząd, nasi posłowie, też nie wszyscy zresztą, ale ci ludzie doskonale wiedzą, w jakim stanie jest Polska i to jest walka o koryto, to nie jest walka o Polskę, panie doktorze. Cóż robią media? Media robią tak samo, chcą się utrzymać i wierzę tylko naprawdę w mądrość taką zwykłą, prostą, że żeby po prostu nie wierzyć, że nikt nikomu tu nie da, ani człowiek człowiekowi, zwłaszcza dzisiaj, bo nie ma pracy. Bo nie ma pracy i trudno, żeby dawać, bo skąd? I jak nie wiemy jeszcze, co będzie jutro. Dzisiaj tą pracę mamy, a jutro nie. Tu we Francji jest praca tylko, o tak jak ja jestem, opiekuję się starszą panią, ewentualnie sprzątanie i cała praca. I to nieważne, nikt nie pyta o wykształcenie, nikogo nie interesuje, czy się ma MGR przed nazwiskiem. Pasuje ci sprzątać, to sprzątaj. Nie, to nie. Do widzenia. Ale tu nie ma innej pracy. To jednostki tylko mają i to jest za koneksjami. I to samo będzie w Niemczech. I po prostu połowa tej młodzieży, która wyjedzie, jak nie więcej, albo straci zdrowie, albo wpadnie w narkotyki, albo w depresję i to będzie po prostu na zmarnowanie, na zatracenie, bo te 500 parę euro, co dostaną, to jest 300 euro na jakieś skromniutkie mieszkanko, 200 euro na przeżycie i tyle. I nie ma w ogóle o czym mówić.
Dziękujemy pani Renato, pozdrawiamy
również
serdecznie.
Dobranoc.
Kolejny głos zniechęcający tak. do wyjazdów młodzieży do Niemiec. Mam nadzieję, że rzeczywiście nie, Polacy to we właściwy sposób odbiorą i z taką ochotą nie będą ani o tym mówili, ani z tego korzystali, z tej oferty niemieckiej.
No tak, pani Renata w sumie pytania nie zadała, tylko opisała rzeczywistość. I taka jest rzeczywistość, że ogólnie Polacy są traktowani jako naród bardzo pracowity, bym powiedział też i solidny. I rzeczywiście dużo pracujemy i w Polsce, i także i w Europie, a no taka jest prawda, że to jest naturalne, że państwo przede wszystkim troszczy się o los swoich obywateli.
Powinniśmy się tego nauczyć także w Polsce, że państwo troszczy się o los własnych obywateli przede wszystkim. Mam nadzieję, że następna ekipa rządowa takim właśnie hasłem będzie się kierować w swoim procesie rządzenia.
No, a ja powiem, że no, widzimy też, dzięki chyba też no, tym latom, kiedy dwa lata Prawa i Sprawiedliwości, ale też i wcześniej, że też myślę prezydentura pana Lecha Kaczyńskiego, że wreszcie nabraliśmy szacunku do takich słów jak państwo, państwowość, państwowiec, prawda? Jeszcze nie tak dawno to nam wmawiano, że to jakoś jest takie, no pachnie jakimś takim, nie wiem, nacjonalizmem, nawet nazizmem, prawda? Natomiast tutaj bardzo pozytywny przekaz, że troszczyć się o państwo, mówić dobrze o naród, to jest pozytywna rzecz, prawda?
Zdecydowanie tak i wszystkie kraje zachodnie to bardzo dobitnie pokazują, a trudno mówić o nich, że są jakieś nacjonalistyczne, szowinistyczne. A u nas takich terminów niestety się używało.
Taki był jakaś taka moda przedziwna. Moda, no to słowo takie delikatne, no jakiś taki, nie wiem, czy wstręt, czy to było...
Obawa?
Obawa, tak. Ale to już inny temat, bo bardziej tu chodzi o pewną kulturę, no ale to też się jakoś łączy, no bo kiedy nie będzie, prawda, patriotyzmu w sercu, czy w umyśle, no to także nie będzie go w posunięciach ekonomicznych, prawnych, na arenie międzynarodowej, prawda?
Właśnie prezes Kaczyński na tej konferencji, o której wspominałem, tej konferencji gospodarczej, zaczął swój wywód od stworzenia patriotyzmu gospodarczego w Polsce. Patriotyzm gospodarczy to, na czym powinniśmy budować swoją przyszłość. Bardzo, bardzo ważna rzecz.
Drodzy Państwo, przypomnę, naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk. Rozmawiamy o stanie polskich finansów publicznych, perspektywy na przyszłość, są telefony. Jeszcze przypomnę, że mamy co prawda jeszcze 16 minut, 17 programu, ale pan doktor zostanie z nami po północy w nowym dniu, a więc będzie okazja jeszcze porozmawiać w ten nocny czas z tymi, którzy nie śpią, albo z tymi, którzy się szykują do snu, bo wiemy, że jesteśmy słyszalni w całym świecie i dużo głosów też będzie na pewno z półkuli północnej ze Stanów Zjednoczonych. Ale tymczasem odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Nie, to ja chciałem do rozmów niedokończonych.
Witam pana. Kto i skąd się dotelefonował? Jest pan już na...
Wojtek z Lublina.
Pan Wojtek z Lublina. Bardzo prosimy, panie Wojciechu, słuchamy.
Czy już jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie, panie Wojciechu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem się dołączyć do głosu pani z Paryża. Ja mieszkałem w Irlandii 4 lata. Pani mówiła o socjalu. Tam również socjal był niesamowity. Ja to prawda pracowałem w Irlandii podczas wielkiego boomu, ale straciłem pracę i socjal utrzymał mnie niesamowicie. Dostawałem prawie 450 euro tygodniowo. Jako osoba bezrobotna, tak. Szukałem pracy, ale niestety nie udało mi się to, natomiast państwo pomogło mi niesamowicie. Nie było stać na zapłacenie mieszkania i na przeżycie. Nie mówię, że to było przeżycie jakieś super, ekstra, ale...
Ale w godziwych warunkach.
W godziwych warunkach i starczyło mi na wszystko. I w tym momencie pracuję w Polsce. No, udało mi się, jestem nauczycielem. Natomiast no, życzyłbym sobie, gdyby odpukać...
Nauczycielem pewnie angielskiego.
Nie, historia.
Historia.
Gdyby odpukać, coś się wydarzyło, żeby taki socjal w Polsce również był no, godne podziwu, naprawdę, jeśli chodzi o te kraje zachodnie. Natomiast po tych moich doświadczeniach 4-letniego pobytu w Irlandii w tym momencie chyba bym odradzał wszystkim. Nie mówię o Irlandii, tylko w ogóle o Zachód. No jest to bardzo specyficzny klimat. Ciężko jest naprawdę przeżyć z dala od domu i w momencie, kiedy człowiek człowiekowi, nawet Polak Polakowi jest, no nie powiem wrogiem, ale czyha, po prostu czyha.
Wilkiem.
No, może tak bym tego nie nazwał. Natomiast no, uprzedzam wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby pojechać do Niemiec do pracy za te 500 euro. Nie da rady miesięcznie. Po prostu nie da rady. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, dobranoc.
Dziękujemy, panie Wojciechu, pozdrawiamy serdecznie. No cóż, taka konstatacja też, myślę, że...
Tak, to prawda, zniechęcająca do wyjazdu. Pan tu zwrócił słusznie uwagę, że ten system zasiłków dla bezrobotnych w tym przypadku no, był właśnie bardzo taki hojny, ale był to okres boomu gospodarczego także w Irlandii. Wiemy, że od 2 lat Irlandia jest prawie na kolanach. Dokonano znaczących oszczędności w tym systemie budżetowym. Te zasiłki tak hojnie wcześniej wypłacane już nie są tak hojnie wypłacane. Co więcej, no jak słusznie zauważył słuchacz, kosztowało to utratę znaczącej ilości miejsc pracy, stąd jego kłopoty ze znalezieniem pracy w Irlandii i przyjazd na szczęście do Polski. No właśnie, nie chcę powiedzieć, że oby tych kłopotów Polacy mieli za granicą więcej, absolutnie nie. Niech tam się szczęśliwie Polakom możliwie jak najlepiej powodzi, ale dobrze by było, żebyśmy rzeczywiście starali się otwierać na tych ludzi, którzy troszeczkę za granicą pobyli, nabyli doświadczenia, zdobyli nowe kwalifikacje, wiedzę. Jeżeli tutaj przy użyciu tych pieniędzy, które tam troszeczkę odłożyli, mogliby sobie zapewnić sami warsztat pracy, to powinniśmy wyjść jako państwo właśnie tym ludziom naprzeciw i starać się ich tutaj do Polski na powrót zapraszać.
Tak, no, wyjechać, nauczyć się języka, powiedzmy, doświadczenia i wrócić.
Zdobyć troszeczkę kapitału, prawda, i przy pomocy tych pieniędzy w Polsce rzeczywiście rozwijać choćby tą drobną przedsiębiorczość. Właśnie dla tych ludzi powinniśmy stwarzać dodatkowe, atrakcyjne warunki w Polsce, żeby oni do Polski wracali, zwłaszcza, że tam, jak słyszymy, z pracą coraz trudniej.
Żeby nie było takich wniosków, że lepiej być bezrobotnym, prawda, w Irlandii czy w Anglii niż nauczycielem w Polsce, ale no, pan tego nie powiedział.
Pan zwracał uwagę na ten wątek rozłąki z rodziną, obcości i tak dalej, co jest rzeczą niesłychanie ważną dla wielu Polaków.
To kosztuje bardzo też, prawda, bo wiem, że jednak to są, jest kilka czynników, na które składa się, nie wiem, poczucie szczęścia czy pewnego samorealizacji, tak nazwijmy to nawet, prawda, po ludzku oceniając. Odbieramy kolejny telefon. Panie doktorze, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Proszę.
Szczęść Boże. Witamy. Kto i skąd?
Mówię Elżbieta z Francji też.
Pani Elżbieta z Francji. Dzisiaj nam się Francja otworzyła, obudziła. Bardzo się cieszymy. Proszę bardzo, Pani Elżbieto.
Chciałam gorąco pozdrowić wszystkich w studio. No nie słuchałam od samego początku. Ja mieszkam we Francji już bardzo długo. Próbowałam, słyszałam właśnie takie propozycje, żeby wracać do Polski. No, nie jest to taka sprawa łatwa z wielu względów, dlatego że myśmy po prostu wyjeżdżając w latach tam czy 70. czy 80. stracili może nawet orientację, jak żyć w Polsce. Ja próbowałam, przymierzałam się do powrotu, kiedy Polska już odzyskała tą niepodległość, ale no niestety wszyscy znajomi też mi raczej odradzali i mam też znajomych w Kanadzie, którzy przymierzali się do powrotu. No nie jest to zawsze takie łatwe. Oczywiście nie mówię o ludziach, którzy są nastawieni na dokonanie czegoś, już mają jakiś gotowy projekt, czy polityczny, czy gospodarczy. Bo no, osobiście ja tutaj pracowałam przez wiele lat w badaniach naukowych, z tym, że one są bardzo ściśle związane z funduszami, jakimi dysponują laboratoria. Badania naukowe w ogóle padły we Francji przez ostatnie, powiedzmy, 10-15 lat. Większość tematów w ogóle pouciekała i w tej chwili no, nie można powiedzieć, żeby to było takie dynamiczne. I byłaby szansa może rzeczywiście na zbudowanie czegokolwiek, ale myślę, że do tego trzeba bardzo ludzi zorientowanych i w prawie międzynarodowym, jednocześnie mających no, bardzo dużo energii. Bo tak jak mówiła ta pani z Paryża przed chwilą, no dzisiaj przyjeżdżając i czekając, że coś się uda zrobić, to jest no fatalna sytuacja, bo tutaj są zwolnienia grupowe nawet zresztą w wielu firmach. To takie może moje obserwacje. Sama no mimo, że jestem bardzo, bardzo wiele lat we Francji, myślę ciągle po polsku i to może nie jest takie łatwe, bo społeczeństwo francuskie jest raczej nastawione na wcielanie ludzi, w przeciwieństwie może do angielskiego, że trzeba stać się bardziej takim no, dostosowanym do tego standardu, do tych schematów życia i tak dalej. Więc nie mówię, że się trzeba wyrzec swojego państwa, ale trzeba myśleć inaczej. A ludzie, którzy przyjechali po studiach już tutaj, mają na pewno spore trudności ze zrozumieniem niektórych nielogicznych posunięć tego kraju.
No, tak może dziękuję tak. Pani Elżbieto i tyle tak. Lat, a pani tak bardzo dobrze po polsku pięknie mówi, czyli musi pani dużo słuchać i mówić i czytać, prawda?
Radia Maria bardzo często słucham, dziękuję. To znaczy trudności nie ma, bo jest możliwość słuchania no tak. Radia, słuchania czy czytania książek. No i ja mówię nieraz w żartach, nawet tak do siebie sama oczywiście, że się czuję trochę jak latarnik słuchając Radia Maria czy oglądając telewizję Trwam. Oczywiście nie porównuję się dokładnie, ale w pewnym sensie tak trochę jesteśmy jak ci latarnicy na odległości.
Mimo wszystko, że to trudno, jak pani powiedziała, ale zapraszamy do Polski.
No niestety nie mogę, bo mam sytuację rodzinną, opiekuję się osobą chorą bardzo ciężko, którą jest moja mama i już od kilku lat no już taka sytuacja. sytuację, że nie mogę. No niestety, ale z sercem jestem ciągle.
Tak, panie
dziękujemy i za to.
Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem.
No i to też jest właśnie wyzwanie, panie doktorze. Myślę, dla tych, którzy przygotowują się do tego, by no, wziąć odpowiedzialność za, prawda, za Polskę, za ojczyznę, żeby no, przede wszystkim stworzyć taką siłę no, tego państwa, żeby była też oddziałująca nawet dla tych, którzy są bardzo, bardzo daleko.
A emocjonalnie są ciągle związani, tak, to prawda. O tych ludziach trzeba pamiętać, trzeba ich doceniać, trzeba ich szanować, dawać im prawo wyborcze chociażby, żeby mieli możliwość decydowania o tym, co się dzieje w kraju, jeżeli nawet są za granicą. Tak, to wszystko...
Szczególnie myślę o tych, którzy musieli, nie to, że oni sobie chcieli, mieli taką zachciankę i wyjechali
z Polski. Tak, to prawda. Szczególnie te wcześniejsze fale emigracji, one przecież nie były z wyboru, tylko były najczęściej z przymusu.
Tak. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja.
Jeśli można.
Szczęść Boże. Witamy pana, tylko bardzo proszę przyciszyć radio.
Tak,
dobrze?
Tak, już jest wyłączone.
I już pan jest na antenie. Kto i skąd?
Szczęść Boże. Andrzej z południa.
Pan Andrzej.
Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jak te finanse polskie mogą być dobre, skoro ze wszystkich stron jesteśmy dokładnie skubani. Pięciokrotnie bardziej niż w Stanach jest na przykład droższa ściągalność podatkowa, autostrady też tam wielokrotnie, prąd droższy, a dochody niskie, telefony też drogie, no to jak to wszystko się może toczyć? No to jakiś, nie wiem, czy agenci zagraniczni, czy jakieś, co, no też jesteśmy bombardowani też przemysłem muzycznym, angielskim, tylko to leci w 70%, zamiast powinno być odwrotnie. Jesteśmy w Polsce, nie w Anglii. Tak nam pchają to wszystko, te koncerny muzyczne i inne koncerny farmaceutyczne, no to można mnożyć tego wszystkiego, a to wszystko się odbija na naszym zdrowiu, jak nam te leki takie drogie sprzedają. No ja nie wiem, no to no, chyba jest jakaś tendencja do zniszczenia Polski, no i Polaków, no bo to inaczej tego się nie da na zdrowy ludzki rozum wytłumaczyć. No a my nic nie robimy. Związkowcy mieli rok temu, czy tam dłużej jeszcze, jak to stoczniowcy byli, ogłosić jakiś ogólnokrajowy strajk generalny, mieli się dogadać z górnikami, czy tam z innymi branżami. No ale wzięli i zrobili to, co zrobili. No i sami się zniszczyli, no a Polska to już całkiem idzie. Konsekwencją jest ta smoleńska katastrofa. No widać, co się dzieje. Armii nie mamy. No to wszystko idzie w dół, wali się, a my nic nie robimy, my patrzymy. No już Afryka tam zaczyna, Egipt i inni, Tunezja. A my gdzie my jesteśmy? No nic nie robimy, nic nie możemy zrobić, no bo tak jesteśmy. Parki żadne nowe nie powstają, tylko ciągle są takie podziały tych starych. Jedni się odłączą, stwarzają nam takie pozory, jakby powstały te partie. A z tego, co tam znajomy mi dzwonił, no to z Wybrzeża, no to mówił, że jak powstaje jakaś nowa partia, to zaraz agenci tam się pakują, rozbijają to od środka, że KPN to podobno był na własną prośbę rozwalony, bo jakiegoś zeznania tam nie złożyli podatkowego. No to wszystko jest blokowane i to jest tłamszone, sterowane przez obcy jakieś tam rządy wykupywane a my nic nie możemy zrobić, bo jesteśmy po prostu inwigilowani i to wszystko idzie, się rujnuje. No to
panie
dziękuję.
Andrzeju, dziękujemy bardzo. No cóż, smutny ton pana wywodów. Przy czym
właśnie, bardzo
tyle,
taki pesymistyczny głos. Jednak, nie powinniśmy takim głosem kończyć tej części audycji.
Ale myślę, to jest ciekawe, bo no jest takie przekonanie nieraz u słuchaczy i w ogóle u Polaków, że tak to się wszystko na nas składa. Czym Polska sobie zasłużyła?
Te plagi egipskie, o których śpiewał Jan Pietrzak. Rzeczywiście trochę tych nieszczęść mamy, niektóre wręcz zupełnie dramatyczne, ale ja myślę, że niepotrzebnie słuchacz jest aż takim pesymistą. Oczywiście nie wszystkie sprawy idą w Polsce w dobrą stronę, ale dlatego właśnie i te dzisiejsze rozmowy powinniśmy zupełnie inaczej do tego podejść, powinniśmy się zmobilizować, powinniśmy poprzeć w nadchodzących wyborach Prawo i Sprawiedliwość i rzeczywiście, jeżeli ta formacja wygra te wybory, to jest szansa na sformułowanie rządu, który zadba o polskie sprawy. Dwa lata, 2006 i 2007 rok, to były najlepsze lata w okresie całej 20-letniej transformacji. Jeżeli PiS-owi pozwolimy dalej sprawować władzę, to oczywiście ja nie deklaruję tutaj, że to będzie okres mlekiem i miodem płynący, ale na pewno potrafimy zdecydowanie lepiej zadbać o polskie sprawy, niż to było robione przez trzy ostatnie lata, więc no bo... trochę więcej optymizmu. Głosujmy na partię polityczną, która jest coraz mocniejsza i miejmy nadzieję, że w jesiennych wyborach parlamentarnych te wybory po prostu wygra.
Tak, no pan jest politykiem i także ekonomistą. Ja może poniekąd też będę chciał być po stronie też i słuchacza pana Andrzeja, bo chyba to był starszy człowiek. I rzeczywiście tak patrząc teraz, no ceny mamy europejskie, prawda? Emeryt, rencista, który ma, a nie mamy emerytur i rent i wypłat, prawda, europejskich, więc to jest niesamowity tutaj też
rozdźwięk. Słuchacz miał rację, że bardzo...
Ma pan rację, że jednak, bo można powiedzieć, że państwo myśmy ulegli takiemu, że przecież Prawo i Sprawiedliwość nie została pozbawiona władzy, tylko, że tak powiem, sama zrezygnowała, bo był taki, a nie inny wtedy no, sytuacja.
To znaczy wtedy Prawo i Sprawiedliwość mogło rządzić rządem mniejszościowym, gdyby tak było, jak się często w mediach mówi, że przyspawało się do stołków. Ale Jarosław Kaczyński wybrał proces demokratyczny. Skoro nie ma większości, to niech wyborcy zdecydują, czy ta większość przy Prawie i Sprawiedliwości pozostanie. Wybory 2007 roku rozstrzygnęły inaczej. Wygrała to Platforma Obywatelska, znalazła koalicjanta i rządzi. Pozwólmy jeszcze raz wygrać Prawu i Sprawiedliwości. Pozwólmy, żeby stworzyła ta partia większościowy rząd. Pozwólmy rządzić tej partii 4 lata i wtedy zobaczymy, że polskie sprawy mogą iść zdecydowanie lepiej niż właśnie idą w tych trzech ostatnich latach. Oczywiście ja nie chcę zdeklarować, że wtedy wszystkie rzeczy wyprostujemy na pstryknięcie palców, ale na pewno przypilnujemy i dochodów podatkowych, aby te firmy, które osiągają w Polsce wysokie zyski, w tym firmy zagraniczne, w Polsce płaciły podatki, żeby było więcej miejsc pracy tutaj właśnie w Polsce, żeby nasza gospodarka szybciej się rozwijała, żebyśmy sensowniej wykorzystywali pieniądze europejskie. To wszystko jest możliwe, żebyśmy zrobili, tylko musimy pozwolić Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory. Jeżeli to zrobimy, to jest szansa na zdecydowanie lepszy rząd, niż jest to właśnie w tej chwili.
No i tak wygrać, żeby no tak jak na Węgrzech, prawda, czuć się...
Och, gdyby była możliwość rzeczywiście tak zdecydowanego zwycięstwa, nawet zmiany konstytucji, to wtedy te zmiany byłyby niewątpliwie znacznie szybsze i rzeczywiście premier Orban pokazuje, że nawet w tych trudnych uwarunkowaniach, w sytuacji, kiedy jest się członkiem Unii Europejskiej, jak wiemy, Unia Europejska patrzy na ręce, można bardzo dużo dobrego właśnie zrobić, wprowadzić rozwiązania, które służą danemu narodowi. Moim zdaniem ten przykład węgierski powinien być dla Polski taką bardzo głęboką inspiracją.
No ale to jeszcze 7 miesięcy. Nie obawiacie się, że to jednak bardzo dużo, jeśli chodzi o gospodarkę. Gdyby tak było, jak pan mówi, jakie będzie przejęcie, w jakim stanie Polski?
Rzeczywiście sprawy idą w niedobrym kierunku, ale na szczęście mam nadzieję, że odpowiedzialność tych, którzy rządzą, no jest na odpowiednim poziomie i nie doprowadzą Polski do zupełnej zapaści. A że będzie później trzeba zakasać rękawy i ciężko pracować, to na to jesteśmy przygotowani.
Panie doktorze, więc takim tonem, akcentem kończymy tę część.
Optymistycznym naszych, mimo wszystko.
Optymistycznym, chociaż wielkie wyczulenie i wielkie zrozumienie, bowiem no, z perspektywy studia czy parlamentu mówi się łatwiej o pewnych problemach niż...
To prawda, to prawda, życiu, niż je ludzie jest, dostrzegają na dole. Ja wiem, bo bywam i tam w parlamencie i bywam na dole, więc znam te nastroje i wiem, że Polacy są przygnębieni.
Tak, więc jest kolejna szansa, że tak można powiedzieć, okazja, żeby no jednak tym swoim głosem zadecydować, a nie wyjściem na ulicę, bo jednak wyjście na ulicę
widzimy właśnie w Egipcie, co to jest wyjście tak. na ulicę, to nie są dobre rozwiązania.
To jest ostateczność.
Lepiej jakaś... zdecydować o tym kartką wyborczą przy urnie wyborczej, niż właśnie wychodząc na ulicę.
Tak. Dziękuję bardzo panie doktorze za tę część naszych rozmów. Przypomnę, naszym gościem był pan doktor Zbigniew Kuźniuk.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za wszystkie telefony i ciepłe
zaraz,
głosy.
Zapraszamy zaraz po północy, tak?
Tak.
Pan doktor pozostanie raz z nami po północy. I będziemy dalej mogli rozmawiać, drodzy Państwo. A teraz chciałbym zaprosić już na audycję, jak w każdy czwartek, Wypój na Głębie. Potem serwis informacyjny, informacje o tym, co w jutrzejszej codziennej prasie polskiej. No i od godziny 12 ponownie program, ponownie rozmowy z panem doktorem Zbigniewem Kuźniukiem o sytuacji finansowej, ekonomicznej państwa polskiego.